Nie jedź tam, bo cię zakopią w lesie, utną ci głowę.
Wzięli nas na dołek. Na początku myśleli, że jesteśmy terrorystami.
Po prostu byliśmy nakręceni, byliśmy cały czas na adrenalinie i wystarczyło, kubek to źle postawił i wybuchała awantura, nie?
No i po prostu już w pewnym momencie masz tego wszystkiego dość.
Byliśmy inwigilowani przez 24 godziny.
Dziękuję, zamykamy to.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Cześć, chłopaki.
Siema.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zacząłem enigmatycznie.
Cześć, chłopaki. Zaskoczenia jeszcze.
Nie wiedziałem, że już zaczynamy.
Tak, zacznijmy w ogóle tak bardzo od początku, że jeszcze długo przed waszym kanałem.
Czyli skąd się wziął?
Na początku był chaos.
Wszechświat.
Jak to wszystko się zaczęło?
No właśnie, jak to się zaczęło, skoro tutaj Kuba chciał być wojskowym, wy chcieliście być pilotami i to jak podkreśliliście, nie takimi od telewizora.
Research dobry, tak.
Tak było. Tak, research dobry. Za chwilkę się podzielę też z wami, skąd ten research, a właściwie to przypomnę. I pytanie, jak w takim razie od marzeń bycia wojskowym, bycia pilotami doszliście do tego, co teraz robicie?
Ja myślę, że finalnie nam wyszło nawet na lepsze. Patrząc pod uwagę, jak się teraz dzieje na świecie.
No to byś musiał na granicy wstać teraz. A ja bym w sumie nie musiał wstać
na
granicy.
Nie, tam to śmigło przeleciało wszędzie.
Ale co z tymi marzeniami, to jest tak, że to też ciężko powiedzieć, że teraz nie spełniamy marzeń, bo w sumie je spełniamy cały czas. Podróżujemy po świecie, zwiedzamy miejsca, o których zawsze marzyliśmy. I po prostu to, co robimy teraz, to jest kontynuacja zajawki, którą robiliśmy za dzieciaka. To nie miało nazwy, a że każdy za dzieciaka myśli, chce być strażakiem, chce być pilotem, chce być wojskowym, chce, nie wiem, wchodzić na Mount Everest, a życie tak kieruje jakoś, że w końcu finalnie kończymy...
Życie depcze wyobraźni.
A życiowy parkiet bywa śliski.
Nie, no oczywiście, że tak. Mieliśmy trochę inne jakby wtedy, no wiadomo, coś trzeba było wybrać. Ktoś chciał być właśnie, tak jak mówiłeś, żołnierzem, pilotem i tak dalej, no ale życie weryfikuje to wszystko, no i w pewnym momencie zaczynasz podążać ścieżkami takimi innymi. Tak naprawdę ten urbex to na początku była zajawka i zabawa dla nas bardziej.
No, nigdy nie dalej jest.
No i nadal jest. Nigdy nie wiedzieliśmy, że to aż tak się rozwinie i że tyle osób będzie chciało nas oglądać. Ludzie oprócz nas, to jeszcze ludzie będą z tego czerpać jakiś fan i wiedzę. Więc no naprawdę z niczego narodziło się coś wielkiego i no można powiedzieć, że jesteśmy z tego dumni.
A czy urbex history to jest wasze jedyne zajęcie?
Nie.
Nie.
Jeszcze się nie da tego utrzymać.
Wiesz co? Inaczej. My zawsze wychodzimy z założenia, że YouTube to jest YouTube. Mhm. Tak naprawdę dzisiaj jesteś, jutro ciebie nie ma, bo nie wiadomo, co pani Wójcicki za chwilę wymyśli albo ktoś inny. Wiemy, przecież wszyscy już chyba wiedzą, jak się borykaliśmy z żółtymi dolarami, z jakimiś dziwnymi shadow banami, blokadami na kontach i tak dalej. I co? I po robieniu 8 lat prawie kanału, tak? W tym roku nam 8 lat chyba.
7 lat.
Stracisz nagle kanał, bo cokolwiek się stanie i nawet nie z twojej winy. I co? Pójdziesz do pracodawcy i powiesz, no wie pan co? No byłem w Fukushimie, byłem w Czarnobylu.
Byłem youtuberem.
Byłem youtuberem, tak. Dokładnie. Zresztą, więc jest taki backup w postaci normalnej pracy.
Zresztą backupem, ale naprawdę mamy dużo szczęścia w tym naszym życiu, że dzięki temu kanałowi nigdy w życiu mnie zwiedził tyle krajów, tyle świata, gdyby nie ten kanał na YouTube, więc to jest taka teraz kula śnieżna, że kanał właśnie dzięki kanałowi, który jest naszą zajawką, możemy rozwijać naszą zajawkę. No a dzięki pracy możemy żyć, po prostu płacić rachunki i tak dalej.
Prawda, praca też w sumie jest poniekąd, przynajmniej ja i Łukasz mamy w kierunku. Może nie jesteśmy pilotami, ale pracujemy na lotnisku.
O proszę.
Tak. I robimy to, do czego się uczyliśmy, przynajmniej ja, przez parę lat, więc no można powiedzieć, w zawodzie jestem, w tym, którym chciałem być. Samoloty, co prawda, za plecami czasem i przejadą, ale widzę. Bardziej patrzę się ciągle w komputer, ale rzeczywiście no, na tym lotnisku pracujemy, więc no jakby trochę to zostało, więc tej pasji lotniczej, która nadal w nas jest, no też robimy to, co lubimy, więc no jesteśmy szczęściarzami.
Czyli bycie milionerem na YouTubie, to co przed chwilą sobie rozmawialiśmy, nie przekłada się zajedynkowo na bycie milionerem w rzeczywistości.
Ja teraz bardzo uprzejmie apeluję do każdego, kto ma suba, niech rzuci po 3 złote. Numer konta,
gdzie porzucimy. Po 50 groszy chcieliśmy.
Po 3 złote każdy po bańce będzie miał.
No dobrze, to lepiej negocjuje.
Matematykę zostawiam tobie. Wiesz co, generalnie przychody z kanału, bo one są oczywiście, my się tego nie wstydzimy, pokrywają nam często koszta wyjazdów. Nas jest 3. Jak sobie policzysz ilość odcinków, które my publikujemy i z jakich miejsc, no chłopaki teraz wrócili na przykład z Dubaju, to te koszta naprawdę się czasami potrafią zrobić dość duże. Już pomijając nawet sprzęt, który regularnie jest łamany,
gubiony, niszczony
i tak dalej. No. Dziękuję. I tak. Musiałeś mi na początku tego podcastu przypomnieć i zepsuć humor.
Mniej więcej raz w tygodniu wymieniamy lampy, ale za to dzięki temu dużo ludzi ma darmowe lampy, bo znajduje nawet na polu.
Gdzieś mojego multitula może ktoś znalazł.
To ja muszę zacząć podróżować waszymi śladami.
Zostawiamy tak.
O, ostatnio na przykład zostawiliśmy...
Nie tylko ślad buta.
My i miskę olejową na kamieniu zostawiliśmy.
No, to też ostatnio jechaliśmy na jedno miejsce, no i tak pierdyknąłem w kamień, że miska olejowa się
przebiła. I wiesz, jesteś na bunkrach w środku lasu i weź tu powiedz Lawecie, gdzie ma przyjechać.
No, Lawetą musieli jeszcze, czekaliśmy ze dwie, ile ze dwie, ze 3 godziny czekaliśmy.
Ale nagraliśmy odcinek.
Odcinek nagraliśmy, bo trzeba było. A potem myśleliśmy, co dalej. Potem do Poznania, no to było pod Poznaniem, zanim go jeszcze ściągnęli. Potem 3 czy 4 dni później musiałem jechać do tego Poznania, a to było tak wszystko bardzo dynamiczne, bo właśnie mieliśmy, z Łukaszem lecieliśmy do Düsseldorfu, tam mieliśmy wyprawę, potem wracaliśmy, 2 dni przerwy i lecieliśmy właśnie do Dubaju. No więc gdyby nie udało się tego samochodu naprawić, no to by była lekka lipa, no bo by stał teraz jeszcze do dzisiaj w Poznaniu zapewne.
No dobra, bo przewija się tutaj w waszych wypowiedziach bardzo to podkreślanie, że to są podróże, co jest, wydaje się, waszą pasją. Tylko właśnie bardziej podróże czy bardziej urbex?
To jedno wynika z drugiego. Że gdyby nie było podróży, to by nie było urbexu. Jasne, moglibyśmy eksplorować miejsca dookoła Warszawy, ale wtedy by kanał umarł po miesiącu. Po prostu te miejsca by się bardzo szybko skończyły. Więc po prostu to podróżowanie wiąże się z tym, że z poszukiwaniem nowych miejsc. No po prostu i lubimy podróżować, lubimy eksplorować, więc to wszystko wiąże się z odkrywaniem. Więc taką główną pasją to chyba odkrywanie nowych rzeczy jest.
No właśnie, bo my się poznaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, na Travel Money i to tam właśnie też dowiedziałem się, jakie były wasze marzenia, kim chcecie zostać w przyszłości. I ten jest materiał, który nigdzie jeszcze niestety nie ujrzał świata dziennego, więc na koniec tego odcinka zapraszam wszystkich słuchaczy na YouTubie, będzie można zobaczyć to nagranie. Ale właśnie jak od tego czasu, bo to było tuż przed właśnie samą pandemią, jak się zmieniło, jak to wpłynęło na waszą działalność Urbex History?
2 lata. Ty.
Przyblokowało nas na początku, bo pamiętam chyba 19 rok to był, czy 20?
19 to był, chyba koniec 19, początek 20.
Koniec 19, wiem, jakiś inny wirus w Chinach, a początek pandemia 20. Tak. Nie?
Ale jakby mi chodzi o Stany, mieliśmy plany, żeby jechać do... ja bym wolał pojechać, ale lecieć do Chicago. No i tak naprawdę zaczęła się pandemia, no i pozamykała. Stany się chyba na rok prawie zamknęły. No,
dopiero teraz się dla Polaków można powiedzieć, że dopiero bezpośrednio teraz, możemy polecieć chyba od dzisiaj nawet.
No, mieliśmy, wiesz, pomysł śladami na przykład Eminema. Mieliśmy pozaznaczone wszystkie lokacje, gdzie on mieszkał, gdzie był ten cały The Shelter. Bo on dalej istnieje, tak? Tylko, że troszeczkę inaczej wygląda. Mieliśmy z Transformersów taki kościół opuszczony, gdzie był kręcony odcinek. Fabryka Forda samochodów. Miało być super. No, ale...
jeszcze Buran, przecież mieliśmy w tym roku, rozmawialiśmy z napromieniowanymi właśnie na temat wyjazdu właśnie tam na Buran, bo tam oprócz tego, że są te hangary, gdzie trzeba niestety się tak potajemnie wkraść, można by powiedzieć, to oprócz tego jest tam po prostu miejsce, z którego startują rakiety. No i moglibyśmy jakby obejrzeć jedno, no i nagrać drugie, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. No ale niestety wielu zweryfikował nasze plany i sądzę, że i tak nie najgorzej sobie poradziliśmy wtedy. Mm-hmm. Wtedy nagraliśmy Naddniestrze na początku, Ukrainę przecież nagrywaliśmy, Odessę.
Ale to jeszcze była przed.
No to był jakoś marzec.
Jeszcze przed pandemią.
Przed
pandemią.
No tak, no bo to był w marcu, się zaczęła pandemia, no i my przed tym nagraliśmy te trzy filmy. No i dzięki temu...
przynajmniej trochę materiału na początek pandemii.
Nagraliśmy ten materiał jeszcze.
Ale później tak trochę...
Niemcy później przecież były.
To ja z tobą pojechałem, tak, bo to było chyba tak, że Niemcy się otworzyły później. Na jakiś tydzień, dwa i potem znowu się zamknęli. I my się strzeliliśmy w takie okno.
Właśnie głównie tak jeździliśmy bardziej, gdzie się dało jeździć, tam gdzie nas wpuszczali. Mhm. Bardzo dużo po Polsce nagrywaliśmy wtedy. Też jak były lockdowny i tak dalej, to po prostu gdzie się dało, to jeździliśmy. A jak jakiś kraj się... Dzięki temu między innymi Albanię w tym roku zwiedziliśmy, bo bardzo ciężko było podróżować gdzieś po... nawet nie mówię o świecie, ale gdzieś po Europie. Albania była zawsze tam z tyłu głowy, że chcieliśmy ją zobaczyć, ale była gdzieś tam daleko, daleko na liście, bo były te ważniejsze miejsca do zobaczenia. No a finalnie wyszło tak, że tylko do Albanii mogliśmy lecieć, więc po prostu poleciliśmy tam, bo mogliśmy.
No i nie
żałujemy.
No ale właśnie, bo i kto śledzi tylko wasz kanał, to wie. I teraz, jak opowiadaliście jeszcze o to śladami Eminema, skąd czerpiecie tyle różnych pomysłów na te miejsca? Jak się je wyszukuje, żeby trafić do takich miejsc?
Wiesz, to dużo artykułów, ludzie pomagają. Naprawdę w tym momencie mamy niezliczoną ilość wiadomości, za co od razu mogę przeprosić serdecznie, że wszystkim nie jesteśmy w stanie odpisać i odpowiedzieć, bo no dziennie ich jest naprawdę. Czasem też zależy od dnia, ale parę set i tak dalej, więc jak to ciągle się to odpisujesz, da się z jakiś taki wstępny research zrobić, że po prostu przeglądam te wiadomości, jeśli ktoś coś fajnego wyśle, no to zaczynam z tą osobą rozmawiać, gdzie to jest, jak to wygląda, ale też czerpiemy, można powiedzieć, że inspiracje z innych takich kanałów, nie tylko urbexowych, ale też podróżniczych, bo wielu też podróżników fajne miejsca często odnajduje. Tylko wtedy nie nazywa tego urbex, tylko na przykład właśnie wycieczka, wyprawa czy cokolwiek innego. Więc no po prostu dookoła nas jest inspiracja, tylko trzeba potrafić to znaleźć.
Jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z urbexem, to właśnie oprócz tego, gdzie szukać inspiracji, to już troszkę wiemy. To są takie dwie myśli, które mogą przyjść każdemu na początek, co do urbexu i takich trochę zastrzeżeń może wobec niego. To znaczy kwestie bezpieczeństwa i kwestia jakby legalności wchodzenia na niektóre miejsce. Jak się do tego zabrać, żeby to było dobrze zrobione i co w ogóle sądzicie na ten temat?
Z głową, przede wszystkim z głową, wiesz. Najważniejsze jest bezpieczeństwo w odwiedzaniu takich miejsc, więc wiadomo, jeżeli ktoś jest dorosły, to nie możemy mu zabronić, że jeżeli ktoś pójdzie na jakieś opuszczone miejsce, jest dorosły, wie co robi, ale jak ktoś jest, nie jesteśmy hipokrytami, jak byliśmy małolatami, to też chodziliśmy po takich miejscach, ale przede wszystkim nie chodzić samemu, chodzić w grupie. Ostatnio, zresztą jak ta miska olejowa była popsuta, zwichnąłem sobie kolano. Jeżeli ktoś byłby sam pośrodku lasu, gdzieś w schronie, to już by miał problem. To tak jak byliśmy we trzech, to przynajmniej mi chłopaki pomogli jakoś tam przekuć ten do samochodu i tak dalej. A co do legalności, wiesz co, jest dużo miejsc, do których można chodzić naprawdę legalnie, bez łamania prawa. Są miejsca typu Wilczyszaniec, Mamerki, są miejsca, które można powiedzieć są opuszczone od wielu, wielu lat, więc tak naprawdę żadnych prawnych kłopotów w tym wypadku taka osoba by nie miała.
A czy wy kiedyś mieliście takie kłopoty?
Większość takich miejsc ma też swoich właścicieli. Nie mówię, że wszystkie, bo czasem naprawdę bardzo chcielibyśmy, a nie dało się po prostu znaleźć tych właścicieli, ale staramy się zawsze dogadywać, pisać. Jeśli wiemy, że na przykład jest jakieś gdzieś opuszczone więzienie, czy cokolwiek, do którego chcemy wejść, no to wiadomo, że nie pojedziemy tam i będziemy przeskakiwać przez mur. Swoją drogą włamywać się do więzienia, dziwna sprawa. Tylko po prostu porozmawiamy z dyrekcją i tak dalej, i tak dalej. No i zapewne uda. No teraz mamy też to szczęście, że nasz kanał jest na tyle rozpoznawalny, że też dla wielu osób to jest reklama. Czyli dajmy na to do tego więzienia, o którym powiedziałem. piszemy maila, że chcielibyśmy nagrać o tym odcinek. Oni piszą spoko, bo dla nich też jest to jakaś fajna mieszka, reklama, mm-hmm. mogą tam jakieś muzeum otworzyć, więc no teraz już jest trochę łatwiej, jeśli chodzi o tą legalność tego wszystkiego. Po prostu z ludźmi trzeba się potrafić dogadywać. A co jeszcze spytałeś, czy mieliśmy jakieś problemy? Zdarzało nam się tak, że po nadaniu odcinka musieliśmy go zdjąć, dogadać okay. się z właścicielem, ale nigdy nie mieliśmy prawnych problemów. Zazwyczaj to kończyło się po prostu na tym, że się dogadywaliśmy. I to też nigdy nie mieliśmy takich problemów, że pozwiemy was i koniec i tak dalej, tylko właśnie to było albo zdejmijcie odcinek, okay. albo wrzućcie moją stronkę u was na fanpage'u, czy cokolwiek takiego, więc no...
To też ciężko mówić o czymś takim, bo nie możemy mówić o włamaniu, bo mm-hmm. my ani... Te miejsca są opuszczone. My żadnych jakby, wiesz, okien nie wybijamy i tak dalej. Na 99% są po prostu otwarte drzwi i siatka. No to po prostu no, wchodzimy, jest otwarte, tak? Mm-hmm. Nigdy nam się nie zdarzyło i apelujemy, żeby właśnie tak nie robić. Nie starać się czegoś zrobić siłą, bo to jest to wtedy siłą. Już można mieć właśnie problemy.
Tak, bo to chyba też się czasami pojawia, że ci, którzy próbują z urbexem zaczynać, czy nie demolują czegoś przy okazji no, na przykład, i tak dalej. A zdarzyło wam się jakaś taka sytuacja bardziej niebezpieczna, gdzie poczuliście naprawdę już grozę?
Znaczy się, wiesz co, z takich niebezpieczeństw, pomijając akcje typu, że ktoś mógł gdzieś tam spaść z wysokości mm-hmm. czy coś, to w stosunku do ludzi, to mieliśmy taką jedną sytuację, o której może opowie Łukasz, bo on był głównym zainteresowanym z tej całej opowiastki.
So, dużą popularnością u nas na kanale się cieszy seria nawiedzonych filmów i trafiliśmy na artykuł, że na Podlasiu w lesie Kudra jest taki, nazywa się Las Kudra, jest nawiedzony i tam jakieś dziwne rzeczy na przyrodzone.
Kordła
dzieją się w nocy. No i tam podjechaliśmy pod Białystok, tam właśnie, właśnie taka ciężka wioska zabita deskami. No i komuś się nie spodobało, że chodzimy pomiędzy. Już nie miało znaczenia, że to było las państwowy i tak dalej. No w dużym skrócie po prostu chłopaki cofnęli się do samochodu, ja zostałem chwilę sam w lesie, ktoś do mnie wyskoczył z latarkami, myślałem, że tam straż leśna czy coś, żeby się pogadać. Okazało się, że lokalni obrońcy właśnie lasów państwowych wyskoczyli z siekierą na mnie, więc...
No, taka gruba akcja. No,
tak, czekaliśmy na podjazd policji.
Którą sami wezwali zresztą, no. Bo no, była lekka szarpanina, no generalnie wiesz, na zasadzie, że jesteś piromanem, że po co chodzić po lesie i tak dalej. W ogóle żadna dyskusja z tą butelką wody miała więcej sensu niż z tymi ludźmi, więc po prostu sami wezwali policję, więc na szczęście oni przyjechali. To w końcu jak przyjechał z kim się dało dyskutować, to po prostu tam emocje.
Właśnie opadły. Problem był z tym, że my zawsze się dogadujemy z takimi ludźmi, bo jak im wytłumaczysz, pokażesz im filmy i no spokojnie rozmawiasz, to w 99% oni jeszcze dadzą suba i obejrzą 10 następnych odcinków.
Polecam rodzinie,
ale w tym przypadku to po prostu poziom tych ludzi był no, naprawdę taki ciężki. Jakbyś rozmawiał z amebą, ze ścianą.
Ale to nie, że ich obrażamy, ale rzeczywiście...
Po prostu tak było. Po prostu agresja, wiesz, czysta, biała agresja, biała gorączka i no dobrze, że przyjechała w końcu ta policja, bo z nimi się nie dało rozmawiać po prostu.
Mhm. No to tak niby mówili po polsku, ale ten język jakoś tak... Nie brzmiał jak polski.
Wiesz, samo to, że logiczne argumenty na zasadzie, że główny taki punktem zapalnym był, że chodziliśmy u kogoś po ziemi. Mm-hmm. No okej, no ktoś mógł być nerwowy, ale na pytanie, ale to jest las państwowy, to czy gdzie jest ta ziemia? To wywalał blue screen i
znowu to samo.
No i tak się zapętla w ogóle już ta policja, nawet jak potem podjechała, no to można powiedzieć, że trochę z nich beczkę cisnęła tam.
Tak. A w ogóle jaka była akcja, pamiętacie? Bo my mówimy tutaj, bo tam policjantka była i policjant. Tak. I policjant nam przeszukiwał, nie, policjantka nam przeszukiwała samochód, a policjant coś tam notował, co nie? I za chwilę słyszymy w oddali taki dźwięk z jego telefonu. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Podpalił nasz kanał, wiesz.
Nie zgadza się. W ogóle teraz jak mówiłeś o tym researchu, to nawet jak do Kazachstanu pojechaliśmy, do zabitej też takiej no, dziury, można powiedzieć. Też fajna historia, bo jechaliśmy z Astany, no teraz to jest Nur Sultana, do Alkałyku. Wsiedliśmy w pierwszy lepszy pociąg i tak się nam trafiło, że byliśmy w przedziale z całą rodziną, która jechała na wesele. No i się zaczęło, a wy, bo nie stąd, a czy wy buchacie, a wy, czy pakulicie i tak dalej. No to gościna, no to tam przynieśli oczywiście swoje jakieś naleweczki. My tymi naleweczkami też się leczyliśmy. Następnego dnia na lekkim kacu, bym powiedział, wyszliśmy na miasto. I pierwsze co, no to dworzec. Usiedliśmy na tym dworcu. Ja mówię, że muszę się chwilę tam zdrzemnąć 15 minut. No nie byłem w stanie. No i od razu tam ktoś mnie szturcha. No dobrze, że nie zacząłem przeklinać. Znowu ktoś mnie szturcha, patrzę się, a tutaj pan milicjant z taką wielką czapą. Wzięli nas na dołek. Na początku myśleli, że jesteśmy terrorystami, bo turysta, oni nie wiedzą, kto to jest turysta. Tam to nie ma czegoś takiego jak turysta. Mm-hmm. Do takiej miejscowości nie przyjeżdżam turyści.
A nazwa podobna, terrorysta, turysta.
Tak, właśnie. Się
no ale tutaj Łukasz swoim niezawodnym rosyjskim.
Tak, łamanym rosyjskim dogadałem się. Tam z głównodowodzącym, że jesteśmy turystami i tak dalej. Kolejny blue screen, że też, że po co przyjechaliście i tak dalej, że na szczęście mieliśmy karty właśnie tam lokalne, więc odpalenie, pokazaliśmy kanał, że nagrywamy opuszczone miejsca. To wtedy załapał, że okej, rzeczywiście, bo to w ogóle cała historia się zaczęła, że w Polsce szukałem po jakichś blogach, że co Kazachstanie nagrać, bo jak gdzieś jedziemy, to zawsze chcemy coś nagrać, zawsze. No i wyskoczył ten arkałek, tam przyjechaliśmy, no ale finalnie się okazało, że po kilku telefonach, że takich miejsc nie możemy pokazać, mimo że stały obok, opuszczone osiedla, cerkwie i tak dalej. I po prostu pokazali nam to, co chcieli nam pokazać. Po prostu dostali telefon z ministerstwa, że nie. Po prostu, że nie.
To też fajny odcinek z tego.
No fajny. No, tam, no, naprawdę no, tyle kontrastów. To co no, dostaliśmy jakby dwóch ludzi, którzy byli takich, oni tam niby byli z jakiegoś tam domu kultury czy czegoś, ale to byli po prostu policjanci, którzy nas...
Łukasz, śmiało, poprawimy ci mikrofon.
To byli policjanci, którzy nas tam pilnowali, nie mogliśmy odchodzić na krok. Można powiedzieć trochę jak w Korei Północnej się mogliśmy poczuć, więc no, byliśmy inwigilowani przez 24 godziny do momentu, kiedy nas nie wsadzili znowu do pociągu.
A jeszcze jeden z nich chodził w takiej maseczce chirurgicznej, tak, że go niby ząb bolał czy coś tam, a chodziło tylko o to, żeby do filmu twarzy nie pokazać na kamerze.
Wspomnieliście też o tych takich groźnych miejscach, miejscach grozy. Jaki urbex jest waszym ulubionym? Czy właśnie taki związany z jakimiś bardziej makabrycznymi, strasznymi historiami? Czy jakieś miejsca historyczne, czy po prostu ciekawe, bo nie wiem, jest to skażone jezioro, czy coś takiego?
Ale nie chodzi o jakie miejsce zwiedziliśmy, tylko ogólnie, nie?
Tak, jaki typ urbexów?
A, jaki typ urbexów? Tak, myślę, że chodzi o miejsce.
Trochę takie pomieszanie, czyli musi być, czuć emocje, no bo w sumie tyle tego już kręcimy, że jak wchodzimy do opuszczonego domu, no to już wiadomo, że jedne urbexy budzą większe emocje, inne mniejsze, więc jak na przykład musimy podpłynąć gdzieś na środek morza, gdzieś wbić się, podciągnąć tutaj do jakiegoś opuszczonego statku, no to coś takiego lubimy, a jeszcze jak ten statek opuszczony na przykład ma fajną historię do opowiedzenia, można polatać dronem, popływać i wszystko jest w jednym, no to wiadomo, że to jest najfajniejszy taki urbex, można powiedzieć, że po nim najlepiej, przynajmniej ja się czuję po czymś takim, czy jak w jak w Albanii wchodziliśmy właśnie do Polikana, tej fabryki amunicji, no to też jest fajne, bo tam musieliśmy przeskakiwać, przeczołgać się przez wentylację, żeby wejść do tej fabryki, tam miliony takich maszyn, w których wytwarzano broń. Czy chociażby jak byliśmy teraz we Włoszech, co musieliśmy też się przeciągać tymi...
Tym tunelem w schronie NATO, no.
Schronie
takim NATO. Kanałem na kable. Mhm.
I wiesz, i to ma naprawdę fajną historię, bo wyobrażasz sobie, że za czasów zimnej wojny tam zapadały naprawdę decyzje, które mogły zmienić świat, a ty teraz tam stoisz, wszystko jest zrujnowane.
A oni komputery pozostawiali. No.
Naklejka, wiesz, NATO tak. Nuclear Defense Agency, tak? Tak. Może powiedziałem tutaj po angielsku? Agency? Agency. A dla ciebie, Łukasz, takie najbardziej miejscówki?
Znaczy tak, no to co powiedzieliście, no teraz, że...
Tak.
Teraz ciężko się nawet...
Taki nie za fajny.
Blue screen.
Teraz ciężko powiedzieć właśnie, że na miejsce, tak jak chłopaki powiedzieli, że tych miejsc jest już dużo zwiedzonych, że już bardziej nie dzielimy na konkretne miejscówki, które zobaczyliśmy, tylko bardziej dzielimy już na wyprawy, że jak wjeżdżamy do Albanii, no to tych odcinków było 10, więc już wspominamy jako całą wyprawę albańską, całą wyprawę japońską, czy całą wyprawę włoską, z których się wyróżniają konkretne miejsca, tak jak Polikan, czy właśnie Baza NATO we Włoszech. A właśnie te miejsca typu Polikan, czy baza we Włoszech, czy opuszczona ta baza marynarki wojennej na łodzie podwodne, to wszystko mają wspólne rzeczy, czyli mega kozacką historię, która sama się buduje adrenalinę, to, że jest mnóstwo wyposażenia, które ci nie dość, że widzisz, że to wszystko działa i jest strzał adrenaliny i plus pobudzenie wyobraźni, więc już po prostu trzeba szukać takich perełek a perełek, które po prostu takie serduszko eksploratora napędzają.
A powiedzcie mi w takim razie, czego te wszystkie wyprawy, te wszystkie urbexy was nauczyły? Czy może zmieniły jakieś wasze spojrzenie na jakieś aspekty świata?
Bardzo. Na przykład, bo tak chciałem też poprzednie pytanie mogę zahaczyć, dla mnie Fukushima. Tego, takiego, to jak, czy na przykład Czarnobyl, czy białoruska strefa zamknięta. Mi się mega podobają tematy związane z atomem, bo jakby mam wrażenie, że to jest taki trochę niepoznany, magiczny świat, obwiany wieloma legendami. I właśnie Fukushima otworzyła nam mega oczy. Wszyscy mówią skażenie masakrystyczne, tam się nie da mieszkać i tak dalej. A co się finalnie okazuje? Dojeżdżamy na miejsce, wszystko czyszczą i tam była większa tragedia ludzka, w znaczeniu takim kataklizm, niż atom wyrządził krzywdę tym ludziom. I urbex i te wszystkie nasze wyprawy właśnie w ten sposób mi otworzyły oczy, że to, co pokazują w telewizji, mówią w mediach, jaki jest taki ogólny przekaz, to jest kompletnie co innego. Zupełnie wygląda to inaczej. Naddniestrze, nie jedź tam, bo cię zakopią w lesie, utną ci głowę. A prawda jest taka, taki sam kraj jak każdy inny. Ludzie, te, znaczy może nie, nie ale ludzie tacy sami, wiesz, tak. No... Tak jak w Polsce, prawda?
Fajne jest to, że uczy cię na początku, jak zaczynasz gdzieś człowiek latać, czy cokolwiek innego robić, no to jak gdzieś jedzie, no to jest taki zachowawczy, boi się wszystkiego, nie wie, czy może, czy nie. W pewnym momencie z ubiegiem czasu i tych wszystkich wypraw stajesz się już taki bardziej pewny. Już w tym momencie, wiesz, czy to jest lotnisko w Bułgarii, czy na końcu świata w jakimś pipidówku, ja wiem, jak trafić do tego domu, wiem, jak się porozumieć, nie znając języka ich i oni mojego w żadnym wypadku. Wiem, jak się porozumieć i osiągnąć to, co chcę osiągnąć. Mm-hmm. Więc można powiedzieć, że wcześniej bym się bał na przykład gdzieś lecieć samemu, coś nagrać, gdzieś pojechać. W tym momencie sądzę, że i tak bym sobie poradził. Więc po prostu podróżowanie, no... No kto podróżuje...
Takiej pewności siebie chciałbym.
Tak,
no.
Tak. No, kto podróżuje, można powiedzieć, żyje dwa razy. No, po prostu ma lepszy komfort tego życia. Wie, jak sobie poradzić również i w domu, i w pracy. No, po prostu otwiera cię na ten świat. Tak bym to powiedział.
Tak, no jakbyśmy na przykład też śledzili czasami, jak jadę w jakieś miejsce, z ciekawości sprawdzam, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma do powiedzenia na temat tego miejsca, to nie miałoby się gdzie po prostu ruszyć z Polski, bo wszędzie jest niebezpiecznie.
No,
i powiem ci, że jeszcze druga rzecz. Bardziej na przykład bałbym się jechać do takiej, nie wiem, Francji, Niemiec, niż na przykład do takiego Naddniestrza. Rzeczywiście, tam...
Tak, ja ostatnio byłem przejazdem przez Niemcy, ale spałem gdzieś tam sobie po kątem w namiocie w jakimś parku. Bałem się bardziej niż gdziekolwiek do tej pory.
No w tym momencie rzeczywiście tak jest, że jest to paradoksalnie bardziej takie straszne niż chociażby na Ukrainie, gdzie raczej gdyby ktoś zobaczył, że śpisz w parku, to by podszedł i zapytać się, czy ci nie pomóc albo przenocować u siebie. Nie?
Obuchaj?
Obuchaj.
I od razu biuli się z a jak tam w ogóle właśnie rozwijanie waszego kanału, bo czy na przykład, Kuba, ty się już przyzwyczaiłeś do Instagrama, bo widziałem, że początek to był niepewny.
Widzę, że bardzo dobry research zrobiłeś.
Wiesz co, podzieliliśmy się i rzeczywiście to działa. To i ja.
Teraz COVID. Chwilę, tak. Chwila na kaszel.
Dwa tygodnie kwarantanny. Najdłuższy podcast.
Wszyscy siedzimy w maseczkach.
Tak,
Aleksji.
W trzech.
I mamy co najmniej 1.5 metra.
I rajstopy. Nie wiem po co, ale tak samo potrzebne jak i reszta.
Kuba, opowiedz nam wszystkim o twoich potrzebach.
A to już opowiedz, co masz na sobie.
W bagażniku mam pejdź.
Czujesz to, a ręce mam tutaj.
Tylko takie trzaśnięcie drzwiami, zaraz wracam.
To jest tu perkusja, czekaj. Jak w tym. Padunc. Tylko za daleko miałem do talerzy. Dobra, ale podzieliliśmy się robotą już jakiś czas temu. Ja sobie wziąłem na głowę montaż, bo w tym się czuję najlepiej. Rzeczywiście te wszystkie filmy są zrobione przeze mnie. Niektórzy mówią, że może gdzieś tam komuś zlecam. Nie. Konrad znowuż wziął się poważnie za Instagramy, social media z pomocą Łukasza.
TikTok.
I Łukasz, cała reszta, czyli te nasze wszystkie patronajty, różne tam inne rzeczy, o których ludzie nie do końca wiedzą, tak? że my to robimy.
Sklep i książki, kto się tym zajmuje najbardziej?
Sklep i książki.
To się działa samo.
To jest trochę samo, bo my wrzucamy jakby na sklep jakieś projekty ewentualnie. Jak ktoś chce kupić, to sobie kupuje. Jak nie, to jest jakby oddzielna jakby firma. To samo z książkami. Książki to wydawnictwo otwarte. Można tam zakupić nasze książki, ale również i empiki, i strony internetowe.
Uwaga, podaję link.
Więc to nie jest tak, że my mamy tak, te książki, wiesz, my to wysyłamy, tylko te książki są w obiegu.
Tak, bo dużo osób pisze, czy macie jeszcze coś tam. My nie mamy ich. Wyobraź sobie, gdzie byśmy tyle książek mieli trzymać.
My sami w sumie musimy swoje książki kupować, jak tak, chcemy dokładnie. Je komuś dać, czy coś. No, więc...
Tak trochę szef bez butów chodzi.
No trochę tak.
Powiedzcie mi w takim razie, jak mielibyście wspomnieć swój ulubiony odcinek, który do tej pory zrobiliście. Tylko nie pod względem jakby miejsca samej wyprawy, tylko który odcinek wam się najbardziej podobał, efekt końcowy?
Wiesz co, co roku to się zmienia, bo naprawdę... Kiedyś ale bym powiedział Torpedownia, ale potem jeszcze ten schron właśnie w Mołdawii był super.
Później ale nie, Polikan. Bo ty się pytasz pod względem montażu, tak? Znaczy się no pod względem tak, jakby końcowy, efektu,
jak to
a nie miejscówki.
Mówię. Ale
nie,
ja mówię tak. Właśnie pod względem montażu, że one
podoba
są
ci się,
zrobione.
Jak jest zrobiona Torpedownia?
No, bardzo fajnie zrobione.
Okay. Zdania są mocno podzielone.
A Łukasz?
Bo to fakt, tak stricte montażowo...
Znaczy, ja bym powiedział, że wszystkie są słabe. Nie wiem, kto to montuje, nie?
Po pierwsze to grzecznie, bo chyba nie wiesz, z kim rozmawiasz.
Musimy montażystę zmienić.
Aha, foch.
Nie no, dobre są
i
dobre.
I właśnie się Urbex z historii rozmawia.
Tak pod kątem montażu Dom Dusz. Tak dużo magii musiałeś używać.
Dom Dusz?
Tak, podoba ci się?
No, montażowo, technicznie,
no ten,
tak.
Co była ta kamera na podczerwień i te takie glitche wyskakiwały.
Bo to był film zupełnie, był inny niż tak normalnie, był taki właśnie...
Byłeś głównym bohaterem, powiedz.
Głównym bohaterem była kamera na podczerwień. Bardziej właśnie pod kątem technicznym było zupełnie inny, było tam dużo właśnie tych przesterów, była kamera na podczerwień.
Tam więc... dużo takiej technologii było użytej, no. Nie?
Więc tak, pod tym kątem się różnił.
To pytanie skieruję w takim razie tylko do Kuby, żeby nie wywołać więcej kłótni. Czy jest jakiś odcinek, za który się trochę wstydzisz, w sensie wolałbyś go zmontować jeszcze raz? Bo czasami tak twórcy mają, że jak patrzą wstecz i patrzą na pierwsze odcinki...
Wiesz co,
coś,
no właśnie
to
pierwsze, co nie? Ale znowuż ciężko też o tym mówić, jak ja nic nie wiedziałem. Po prostu no tak to wychodziło, jak wychodziło, no ale to rzeczywiście te pierwsze. Ja bardziej mam takie coś, że mógłbym dać z siebie czasami więcej, żeby ten efekt końcowy był lepszy. Ale na przykład jak robiliśmy Japonię, Fukushimę, pierwszy odcinek, to w ogóle chyba premiera była przesunięta, bo cały czas coś nam... Dziękuję.
W ogóle dziwne, że nie wspomnieliśmy o efekcie końcowym przy Fukushimie. Właśnie pierwszy odcinek Fukushimy był.
On był taki, według mnie, jest chyba najlepiej zrobionym odcinkiem na kanale, bo on jest tak dopracowany. Bo i jakieś tam przejścia są fajne porobione, i ta animacja tych napisów, co nie? On chyba był tydzień przesunięty w premierze, pamiętacie?
Tak.
Nie,
ale bardzo tak, rzeczywiście jest bardzo fajny.
W ogóle on miał efekt finalny i my jeszcze dokręciliśmy końcówkę. Jakby dodaliśmy jeszcze do niego ileś tam minut filmu.
Samo to zobacz, że las samobójców też bardzo Kigahara. Fajnie wyszedł. O Kigahara i też tak można powiedzieć z przesłaniem, z mądrością, gdzie niestety YouTube też nam to plus 18 dał za samą nazwę po prostu. Nieważne co byśmy tam, gdybyśmy rozdawali pieniądze i ratowali ludzie, to też to by było od razu ucięte, ale to zupełnie inaczej.
Życie tepcze wyobraźnie.
No ale właśnie wspomniałeś o tym, że początki trochę nie wiedzieliście jak do tego podejść. Czy właśnie, czy któryś z was w ogóle wiedział jak się zabrać za kręcenie filmików, co potrzeba? Skąd w ogóle właśnie czerpaliście wiedzę? Bo to też dużo ludzi zastanawia jak zaczynają jakieś YouTuby, gdzie jakaś inspiracja, co kupić, jaki sprzęt, co wybrać, co w ogóle potrzeba?
Powiem ci, że na samym początku to mieliśmy kompletnie, przynajmniej ja, głównie na początku to ciągnął u Kuba, bo ja z Łukaszem tak bardziej się tym bawiliśmy.
Ubliżaj mi dalej!
Ubieraliśmy się po prostu w stare ciuchy. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia z kamerą i tak naprawdę nie obchodziła nas ta kamera kompletnie. Mm-hmm. A jechaliśmy na miejsce po prostu, wiesz, zobaczyć coś, czego zazwyczaj nie można zobaczyć. No i to było właśnie dla nas wtedy najfajniejsze. Dopiero później to zaczęło tak trochę ewoluować. Słuchajcie, może zróbmy trochę lepiej ten film, pouczmy się, jak trzymać kamerę. Do tej pory tak nie potrafimy, ale jakoś lepiej to wychodzi. No.
A w którym momencie poczuliście, że to jest projekt właśnie na lata, na długie lata, na których można chociaż sobie trochę zarobić właśnie chociażby na podróże?
Co z tym zarobkiem, to tak w sumie chociaż chyba tak koszty. Ostatnie takie 2-3 lata podróże, rzeczy.
No, zwraca nam się za podróże.
Tak, ale wiesz, że tak rzeczywiście, że zaczęło się zwracać, to tak 3,5 roku temu jakoś to zaczęło się sensownie zwracać, wiesz. Sprzęt, wyjazdy i tak
lat,
dalej.
Tak?
7 lat. Wiadomo, przez pierwsze 2 lata to było takie bardzo mocno z doskoku. Kuba miał przerwę roczną. Przez to kanał też miał roczną przerwę, bo pracował za granicą. Ale tak, więc tak po prostu bawiliśmy się tym kanałem rzeczywiście, że raz wrzucimy, pół roku przerwy, potem zobaczymy, jak to będzie, ale tak mniej więcej w 16 roku już tak bardzo mocno z kopyta ruszyło, jak nagraliśmy opuszczony szpital w Zofiówce, opuszczony szpital psychiatryczny. Później zaczęliśmy tak w miarę regularnie rzucać te odcinki i ruszyła kula śniegowa. Jak to już ruszyło, to już nie możemy się zatrzymać, nie?
Do emerytury.
To już do końca. O jeden dzień, jak to jest?
Do końca świata, jeden dzień dłużej.
Będziemy nagrywać, tak.
A czy macie w takim razie przed sobą jakiś swój wymarzony urubek? Zakładam, że Fukushima była tą, na którą też tak czekaliście. A czy macie teraz przed sobą jakiś taki cel wymarzony?
No, Buran.
Buran przede wszystkim.
Stany gdzieś, no ja nigdy...
Ja ta Anglia byłem, jeszcze.
Anglia też jest bardzo fajna.
Svalbard.
Wiesz co, Svalbard, znaczy Svalbard tak według mnie to jest bardziej turystycznie.
No,
niż...
Nie, no pojechać tam
no Piramiden, no okej, no, okej. Okay.
Wioski Piramiden.
Też. W Anglii jest fajny temat, bo w Anglii Irlandia, Szkocja, tam jest dużo takich zamków i jest mega dużo mrocznych legend. I my chcieliśmy zrobić taką serię właśnie mroczną, wiesz, jechać taką... Lepiej teraz jesienią by było to zrobić, bo jest klimat. Ale jest, jak się to nazywało, pamiętacie? Loftus Hall? Ten taki nawiedzony hotel, gdzie można na noc zostać.
A, to kojarzę. To,
on tak, jest na klifie w ogóle wybudowany. Właśnie zrobić taką mroczną serię, wiesz. Nie do końca może z nawiedzonych, ale z takich z reszczykiem filmów.
Choć ja nie wiem, czy powiem wam szczerze, żebym był w stanie samemu spać w tam... W
no razem pokoju. Byśmy spali. Ale w oddzielnych łóżkach.
A później byśmy chodzili tydzień niewyspani od chrapania.
To który z was chrap?
No ja.
To ty byś spał sam.
Ja mogę spać.
I ty byłbyś wyspany. No.
Ale wolałbym być wyspany przede wszystkim. Nie ma czego się bać, to wszystko głowa.
A kiedy wylądujecie w Afryce?
Widzisz.
A wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ostatnio nawet jak byliśmy w tym Dubaju, to tak patrzyliśmy po kontynentach. No właśnie ta, no wiadomo, jeszcze Australia tam ma... Oceania i tak dalej, ale Afryka w ogóle jest nietknięta tą urbek samą stopą, więc to nie jest taki głupi pomysł.
A jak myślisz czemu?
Tylko, są takie opuszczone piramidy.
No ty tam wiesz, no. Tak, ty tam częściej bywasz w tej Afryce, to wiesz, no ale tak wydaje mi się, że w tej Afryce no nie mam za dużego pojęcia na temat tych większych miast, czy rzeczywiście tam są jakieś, wiesz, rzeczy z fajną historią, gdzie można wejść i to pokazać.
Już bardziej jakaś może Tajlandia no, w tę stronę, bo tam rzeczywiście no, jest więcej tych miast, czyli automatycznie jest więcej opuszczonych miejsc. W Australii wiemy, że jest fajna miejscowa. Jest cmentarzysko z tego Mad Maxa.
No, to
z tego filmu, co kręcili, no.
A ty byłeś ostatnio w Afryce. Było coś opuszczonego fajnego?
To mnóstwo domków po drodze. W Egipcie podobno jakieś takie stożki stoją też opuszczone.
No, słyszałem o nich.
Jakiś kot tam siedzi cały czas.
Tak, jakiś kot, koń, taki dziwny.
To Sfinksa podobno.
Faktycznie chyba ciężej byłoby coś znaleźć. No ale miejsce jeszcze nie...
Może tam na dole.
Tak, tam no, RPA i tak dole, dalej, no. Namibia, Angola.
Tak.
Myślę, że tak.
No na pewno kiedyś...
Tam chyba niebezpiecznie, co? białemu.
Tak jak wszędzie.
I to jest chyba. Tak właśnie jak wszędzie. W sensie, tak? Znaczy no, mnie co prawda okradli całego w Namibii.
Ale tak świadomie czy nieświadomie? W sensie, że ktoś podszedł, dawaj hajs, czy bardziej nie wiedziałeś o tym, że cię okradają?
Wjechaliśmy dopiero co do Windhoeku, czyli do stolicy. Nasze dwie koleżanki z kolegą poszli za róg zobaczyć, czy to już jest hostel, już było po zmroku. Podjechała do nich jakaś samochód, wyskoczył kolej z nożem, zabrał im jakieś nerki, znaczy te saszetki, na szczęście. A później jak, bo połowa z nas miała malarię, jak byliśmy w szpitalu, no to po prostu wybili nam szybę w samochodzie, zabrali wszystkie torby, karty pamięci, drona, kosmetyczki, bo to też torby.
Jezu. Co się zostali bez kitu, bez niczego.
No.
Nawet bez materiałów.
No, część materiałów na szczęście z połowy trasy wysłaliśmy wcześniej i transferami, ale no połowę zdecydowanie straciliśmy. Kamerę
to my jak wracaliśmy z Japonii, to nie? No, jak wracaliśmy z Japonii, to człowieku, mieliśmy zgrane chyba na kartach, na dysku twardym i na laptopa jeszcze backup. Żeby jak się cokolwiek uszkodzi, to wiesz, to ja był koniec.
No właśnie, jak sobie radzicie? Zawsze macie tak trzy backupy porobione, wysyłacie?
Nie, zwykle mamy dysk twardy. Zgrany na laptopa.
Laptop, no. Kamery, karty pamięci, więc no, to w sumie nigdy nie mieliśmy jakichś większych problemów z tym, na szczęście, na razie.
Jakieś pojedyncze pliki ewentualnie, to tak. Tam się zdarzało, teraz że się gdzieś wykrzeczyły.
Wróciliśmy z Emiratów, to moją bratu ukradli kadzidełka z bagażu.
Serio?
No. No drogocenna rzecz.
No trudno. No.
A jakie są wasze takie prywatne, każdego z was osobna, jakieś marzenia czysto podróżnicze? W sensie jakiś kawałek świata, który chcielibyście zobaczyć tak samemu?
Wszystko chciałbym zobaczyć. Właśnie Kilimandżaro chciałbym wejść.
Kilimandżaro.
Zobaczyć Patagonię. Ogólnie Amerykę Południową, to chciałbym tak zjechać wzdłuż i wszerz. Właśnie Svalbard fajnie by było zobaczyć. No kurczę, cały świat.
Jest to czysto podróżniczo, ja na Wietnam od paru lat choruję i tak właśnie cały czas to się odwleka i może w przyszłym roku się w końcu uda, tak.
Ale tam kawałek materiału dla was chyba też te tunele pozwiedzać wszystkie.
W sumie po wojnie wietnamskiej na pewno coś dla nas byśmy znaleźli.
Dużo ciekawych miejsc.
Tam podobno można pozwiedzać te wszystkie wydrążone tunele, co pod ziemią chodzili.
No już nam pomysł na odcinek dało się.
No, szachy ma.
To by było fajne.
Ja bym chciał Australię, ale ze względu na nurkowanie, wiesz?
O, proszę.
No, na tą wielką rafę tam.
No to jest chyba jedyna albo...
Ja się boję nurkowania.
A nurkowałeś?
Czemu? A nurkowałeś kiedykolwiek?
Ale tylko w basenie. I mam problem z tym, żeby zacząć uspokoić oddech i zacząć tak...
No, dmuchasz się za bardzo.
Tak,
i no.
Tak.
Ja mam problem z wyrównaniem ciśnienia i u mnie często to
jest. Ale do 5 metrów.
No jak już wyrównam przy 5 metrach, uda mi się, to już potem mogę na 50 iść.
Tak, bo potem tracisz przytomność i już...
potem już spadam.
Potem ja nagrywam, żeby mu pokazać, jak było.
No ale mniej więcej ze mną nagrywanie pod wodą to jest tak, że ktoś mnie musi za rękę trzymać i pokazywać, gdzie mam płynąć, bo ja w pewnym momencie nie wiem, gdzie jest góra, gdzie dół. Tak, nie tyle
pierwszy. A jaki macie sprzęt właśnie do nagrywania pod wodą?
Mamy GoPro, tylko że w ramkach. I takie SRP, taki, nie wiem czy kojarzysz, taki trójkąt, co się kamerę, taki statyw, trójkąt u góry. Czekaj, to jest podcast, a ja pokazuję, co nie? Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie kątownik z dwoma rączkami i tam gdzie jest róg, to jest kamera, a po bokach są wystające lampy takie, na takich wysięgnikach.
Ładnie wytłumaczyłeś. Ludzie mogli sobie to wyobrazić.
Tak?
No, fajnie, no.
Ja sobie wyobraziłem.
Okej, okay. Ci pokazałem.
Miałem tą przewagę. Czy macie jakieś plany na rozwój kanału? Czy jest coś nowego, co chcecie wprowadzić? Skoro już ten milion, to żeby te szybko 2 miliony uzbierać.
Tak, diamentowy przycisk to na 10 jakoś. Coś...
Na 10 jest dopiero?
No, chyba tak. No.
A jest coś po drodze jeszcze?
Nie.
Więc nie ma sensu.
No, już nie ma co.
A u kogo stoi ten złoty przycisk?
No to już na pewno nikogo w Polsce, wiesz? A,
u was.
Dobra, złoty.
Czekamy, aż przesyłka dojdzie.
Mamy 3. Aha. Tylko to jest tak, nie możemy chyba powiedzieć, że za 1 dostajemy od YouTube'a, a za 2 trzeba zapłacić.
A, okay.
Ale to są te original od YouTube'a, nie tam z AliExpress, co nie? No bo nie, możesz sobie kupić taki i napisać tam, co chcesz, co nie?
Albo pójść po prostu do jakiegoś złotnika, niech ktoś ci takie dwie kopie
zrobi. Gdyby to było ze złota, o stary! Przecież tam celnicy to by zwariowali, co tak? Nie? Nie, no to jest takie, taki metal. To,
ładnie to
ale
wygląda.
Ale ładnie to wygląda.
No. Jutro będzie live? A nie, no bo to dobrze. Był taki live, na którym pokazaliśmy te przyciski.
A będzie gdzieś zapisany, to może wrócą.
On był jutro.
On był jutro.
Tak. A właśnie gdzie ten live w ogóle robicie? Na YouTubie?
Na YouTubie, u nas na kanale.
No, okay. Tylko, że nie zapisujemy zazwyczaj tych live'ów, mm-hmm. bo tam staramy się być bardziej tacy szczerzy. I przez to lepiej, żeby
zła
nie...
to była reklama.
Bardziej, no tak, dziwnie to zabrzmiało.
Nie, nikt nie mógł potem zweryfikować.
No. Nie, no chodzi o to, że czasem poruszamy tematy, w których lepiej nie poruszać. Mm-hmm. Mówimy nie tak, jak powinniśmy, YouTube'owo i ładnie.
A wiadomo, tak, bo teraz ta poprawność polityczna no. musi być idealna.
Więc też nie to, że jesteśmy tam jacyś hardkorowi, ale mm-hmm. po prostu, wiesz, no lepiej... Nie, ci, którzy chcą, to oglądają, a potem koniec.
A którego z was pomysłem było to, żeby zacząć pisać książki?
Wiesz co, to był przypadek, jak dużo rzeczy u nas na kanale w ogóle, że ten kanał...
Dokładnie.
Jak cały kanał, przypadek.
Wiesz, obudziliśmy się rano, ktoś przez sen napisał 100 stron i poszło.
Powiem ci, że ja zawsze chciałem pisać książkę, ale to było właśnie takie moje marzenie, które było tak do spełnienia, jak już będę stary, usiądę sobie w fotelu bujanym z fajką i zacznę marzyć o tym albo pisać w końcu o tym, co przeżyłem. A tu nagle odezwało się do nas wydawnictwo i to nawet dwa.
Mhm, w tym samym momencie. No.
Więc to
czyli mi jakiś
taki...
zakład, który...
Nie wiem, ale taka kwestia przypadku była, ale dobrze, że odezwało się później to drugie.
No, na początku mieliśmy...
To nasze, to nie...
Takie wydawnictwo, znane wydawnictwo, ale tak, no, moim zdaniem potraktowali nas dosyć, no, że książkę to się pisze po to, żeby ją napisać i ogólnie to...
Dosyć taką twardogłową wizję mieli, bo to tak. Wydawnictwo otwarte, jak nazwa wskazuje, to właśnie tacy młodzi ludzie z otwartym umysłem, czyli bardzo... Powiedzieli, że słuchajcie, wy piszecie książkę, więc piszecie ją sami, więc dali nam otwartą rękę. W tym pierwszym wydawnictwie tak by na pewno nie było, więc mielibyśmy bardzo po drodze i nie wiadomo, czy by ta książka finalnie powstała, że właśnie z torpedowaniem naszych pomysłów finalnie pewnie by się nie ukazała.
Zresztą samą umowę, jak przeczytaliśmy w tym pierwszym, to była bardzo dziwna ta umowa, tak.
A właśnie, a ciężko w ogóle jest napisać książkę? Ciężko wam było?
Pracę dyplomową jest ciężej.
Wiesz co, książkę pisujesz ze swoich wspomnień, to tak jak, tak jak byś teraz pisał tę rozmowę, tak jak każdy rozdział to jest tak jak opowiadanie historii koledze przy piwie, że słuchaj, odwiedziłem to, to, to i to. Mm-hmm. I po prostu opowiadając tę samą historię, przelewa się na papier, więc jeżeli sobie przypominasz te wszystkie wydarzenia...
To może przez to podejście, że opowiadanie przy piwie tak się dobrze je czyta.
Może, może.
Ja pisałem przy herbacie zielonej, więc... I przy relaksacyjnej muzyce.
Tak, to spokojniejsze fragmenty książki.
To ja przy muzyce z Wiedźmi napisałem.
O, proszę.
Widzisz.
Właśnie, a co robicie prywatnie? Jakie są wasze takie hobby prywatne?
Mamy bardzo mało czasu, słuchaj.
W związku z dwoma etatami.
Wiesz co, teraz jak mamy trochę wolnego czasu, to staramy się poświęcać, wiesz, żeby spędzić czas z naszymi rodzinami, z dziewczynami. Jeżeli mamy trochę czasu wolnego, no to spróbujemy. Nie widać tego po nas, ale jak było więcej czasu, to chodziliśmy na siłownię, czy na basen, czy Konrad ma działkę, to coś przy tej działce pomagaliśmy. Kuba teraz koło domu, teraz ma zajęcie, więc...
To może jeszcze inaczej. Jak od siebie odpoczywacie?
Czy, ciężko jest.
Czy nigdy nie mieliście takiego kryzysu, żeby musieć od siebie odpocząć?
A gdzie?
Codziennie taki mamy.
Codziennie jest ten kryzys.
My nie się nienawidzimy, gdyby to, że raz umowa wiąże.
Tak. Nie, no to już jest trochę jak z rodziną, powiem ci szczerze, że no, czasem też tak masz, że ktoś ci jakiś brat zdenerwował i tak dalej, ale mimo wszystko to rodzina. No rzeczywiście my ze sobą, jak nawet jak się nie widzimy, to ze sobą codziennie piszemy, no bo mamy tutaj pojechać, trzeba nowy film, tutaj coś ogarnąć, więc no praktycznie musimy ze sobą ciągle pisać.
Albo tujami się pochwalić.
Albo tujkami może się Kuba pochwalić, albo stół jaki ładny. Opowiedz widzom, jaki ładny stół zrobiłeś z drewna ostatnio.
Ostatnio zrobiłem stół ładny, garażowy, z drewna.
Sam od podstaw?
Tak.
Wcinałeś drzewo też?
Nie, no akurat wziąłem z tartaku już, ale musiałem sobie tam... Tartak to nie stolarnia, co nie? Musiałem sobie tam poprzerabiać. Ostatnio w to wchodzę.
A czy w ogóle, i skoro tak, to jak często mieliście kryzysy takie, że któryś z was pomyślał, że chciałby to już rzucić?
Raz.
No tak chyba przed Japonią się najbardziej pożarliśmy.
O, i to chyba o Japonię zresztą.
Nie, wydaje mi się, że to było przed
Japonią. Już są dwie sytuacje.
Chyba, że jeszcze była jakaś inna, o której nie kojarzę.
Było tak, to jeden jedyny raz.
No, było, że się...
Ale to wiesz co, to bardziej nie wynika z tego, że... wiesz, z czego to wynika? Z tego, że po prostu my mamy cały czas ciśnienie. Mhm. Bo jak nie ciśnią, jak nie musimy w pracy czegoś dopilnować, to na YouTubie coś dopilnować. Weź, znaczy pewnie wiesz, publikuj co tydzień odcinek, co nie? Mnóstwo innych rzeczy robimy dookoła i po prostu już w pewnym momencie masz tego wszystkiego dość. I to przez to ciśnienie tak wychodzi, tak?
I tak, żeby ludzie nas nie zrozumieli, że narzekamy czy coś, gdybyśmy nie chcieli tego robić, to byśmy już dawno to wszystko rzucili, a ta presja i ciśnienie to jest po prostu, my tak mamy, my po prostu sobie narzucamy to tempo, sami sobie narzuciliśmy, że co piątek ma być odcinek, sami sobie narzuciliśmy rzeczy dookoła tego i po prostu sami siebie napędzamy, tylko powoli się uczymy tego, żeby też mieć czas na odpoczynek. Powoli to do nas dociera.
Stajemy się starsi.
Stajemy się starsi po prostu i akumulatory się dają, ale przykład Albanii, gdzie kolejna rzecz, gdzie narzuciliśmy sobie naprawdę ogromne tempo. Spaliśmy po 3-4 godziny przez tydzień i każdy dzień kończył się po prostu awanturą. Bo to nie była kwestia, że ktoś coś do kogoś miał, tylko po prostu byliśmy nakręceni. Byliśmy cały czas na adrenalinie i wystarczyło... Kubek to źle postawił i wybuchała awantura. Nie?
Tak, to było na zasadzie, że braliśmy sobie już po ciężkim dniu. Dojechaliśmy o 22 do hotelu.
O 22, o drugiej.
Różnie bywało, czasem i o drugiej, tak. O 6 trzeba było wstawać, więc piwko, spać. Braliśmy to piwko. Ja jeszcze pamiętam, tylko usiadłem na łóżku z tym piwem w ręku, zamknąłem na chwilę oczy i tak spałem.
Właśnie jest takie zdjęcie, takie prywatne właśnie, że Konrad trzymający butelkę piwa gdzieś tam po prostu gadał, wyciął coś.
Ale nie wylał, czaisz? Jakiś żyroskop?
Jak mógłbym bujać?
No dbało to, co ważne.
No Albania nas dojechała, to nie? No, Albania strasznie. Ale wiecie, co nas jeszcze tam zgniotło? Ta Łada.
Tak.
Jazda w tej pralce po prostu. No.
Tam było tak głośno, jakbyś trzymał głowę przy tej perkusji, która jest po naszej prawej stronie, ładna, czerwona perkusja.
Opisuj dalej, bo to podcast, nie? Jak Tolkien. Jak skończysz opowiadać, jak...
To stron opisu lasu.
Tak, jak wyglądał las.
To jest ten nad Niemnem.
Ojej.
Nie kojarzę? Kończyłem szkołę, nie geografię.
Tak, zacznij opowiadać nad Niemnem, wszyscy zasną przy tym podcaście. Nie, ale z tą Ładą było strasznie. Jak jechaliśmy we trzech, to wiecie, jak każdy... czy ma samochód, czy wiecie, jak jest w samochodzie, jest, że normalnym samochodzie można ze sobą rozmawiać siedząc z tyłu czy z przodu, w Ładzie nie da się ze sobą rozmawiać siedząc obok siebie, chyba że ma się megafon albo, więc właśnie podróżowanie, gdzie Ładymir w terenie jest idealny, że wchodząc w teren od razu nagle łagodnią i tak dalej, tak, super, to jest moja rzeczywistość, ale na autostradzie to był taki stary, irytujący dziad, który chciał zrobić wszystko, żeby z niego wyskoczył w przepaść, nie?
No, parę razy niewiele brakowało, żeby z niego wyskoczyć.
Był już tak wyśturany, że musieliśmy pod górki podjeżdżać z zapiętym reduktorem, to nie? Po asfalcie.
Trochę rozumiem, bo ja się wybrałem na złą Boltawrią w 5 osób z bagażami na dachu, wszędzie przypiętymi. Tak. Ciężka przeprawa.
Głowa. A tam jeszcze ten przecież przedni most potem zaczęło coś tam, że prawie tam on odpadł, więc on jeszcze 3 razy głośniejszy był niż powinien. To...
Jeszcze łożysko chyba poszło, nim to dodatkowo jeszcze.
A w ogóle to był samochód chyba z 15 czy 16 roku, to nie? Tylko był tak no tak był skatowany.
Tak, jeszcze mądrze tak. No i też go skatowaliśmy.
Skatowany, wyskatowani.
No. Tak.
Pierdyknęliśmy podczas cofania.
Pierwszego dnia.
Tak, wnietliśmy pół samochodu.
Życie. No.
W Albanii uważajcie na polujące pale drogowe.
Tak.
To jest słupy. Bardzo... Na stronie MZ-u o tym piszą, że jak cofasz, to wyskakują pale.
Ja takie cienkie, a akurat na zderzach.
Ale...
Czyli akurat solidne. W tym mają rację na stronie MZ-u.
Tak, ale widziałem tak, że da się bagażnik otworzyć, więc spoko.
Najważniejsze.
Mam takie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Czy uważacie, że warto uczyć się świata? I jeżeli tak lub nie, to dlaczego?
Nie. Koniec.
Dziękuję, zamykamy to.
Dziki pa.
Dziki pa.
Właśnie, to wcześniej, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to moje pytanie właśnie było, dlaczego nie warto podróżować w ogóle. Więc na to już odpowiedzieliście i zaraz to sobie słuchacze mogą na YouTubie obejrzeć. Tak. A teraz właśnie, czy warto uczyć się świata i... I dlaczego tak lubię?
Jest to zdecydowanie warto, żeby wiecie, mamy jedno życie, którego nie warto spędzić przed... po prostu siedząc w domu, nie zwiedzając świata. Świat jest na tyle ogromny, na tyle zróżnicowany, na tyle ciekawy przede wszystkim, że warto zobaczyć jak najwięcej po prostu przy tym limitowanym czasie. Warto zobaczyć, jak żyje inna kultura, warto, żeby zobaczyć, żeby świat, który bardzo się różni, a jednocześnie jest praktycznie bardzo podobny do siebie. Warto zobaczyć po prostu dla zaspokojenia własnej ciekawości. Ciekawość napędza ten świat. I po prostu warto zaspokajać tą ciekawość po to, żeby otworzyć głowę i widzieć to wszystko, nie?
No ja nie wyobrażam sobie życia bez podróżowania. No oczywiście, że warto też. No po prostu jest tyle już takich oklepanych nawet frazesów mówiących, że...
No nikt nie śmiga, po prostu nalewamy wody do
kubeczka. Chciałem już to powiedzieć słuchaczom.
Tak, to było nalewanie wody.
Ale
do kubeczka.
Rzeczywiście, no ludzie, którzy
mój podróżują... kubeczek potrzebuje mikrofon.
Żyją dwa albo nawet więcej razy.
Ja poproszę.
No, podróż uczy życia, po prostu tak bym to nazwał, że człowiek, który podróżuje, potrafi dużo lepiej sobie radzić ze wszystkimi trudami dnia codziennego, nawet jeśli nie podróżuje, więc no, jest warto.
I przełamuje taką rutynę przede wszystkim. Dzięki podróżowaniu życie nie jest nudne, bo to w pewnym momencie życie, jeżeli człowiek robi ciągle to samo, to kończy jako 50-letni frustrat, który nie za bardzo ogarnia, który gdzieś przez pod swoje życie, a właśnie wyłamując się z takich rutynowych schematów, to jednak im umysł jest młodszy, no to po prostu jest ciekawiej, nie?
Podróżując możesz zobaczyć, kto to wszystko pomalował.
Przyznaj się, przygotowałeś sobie to gdzieś.
Tak, to jak lałem wodę. Zapisałem sobie, ale teraz zetrę.
W telefonie szybko.
Także tak. Znaczy jak ktoś lubi siedzieć w domu, to niech siedzi w domu. No
ej, ja mówię, halo, że... ja lubię siedzieć w domu, ale czasami.
No to siedź w domu.
Właśnie mam wyszedł.
Właśnie po tym wracam do domu.
Urbex historii rozsypało się po raz drugi.
I widzicie, tak wygląda nasze życie cały czas. I my tak ze sobą rozmawiamy.
I tak jesteśmy grzeczni.
Zloty,
tak,
upadki.
I tak się stopujemy.
No dobra. Drodzy słuchacze, za chwilkę będziecie mogli sobie obejrzeć to nagranie, o którym już dzisiaj wspominałem z chłopakami. Oczywiście tylko na YouTubie, bo na Spotify niestety no, nie dacie rady. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Od razu mówię też słuchaczom, że w opisie też znajdziecie właśnie wszystkie linki do... Jeżeli jakimś cudem wśród miliona subskrybentów kanału Urbex History jeszcze was nie ma, no to musicie dołączyć do tego grona. Są linki w opisie. Instagram, TikToka też wam oczywiście podrzucę, bo to jest fenomen nowy.
Tak, TikTok to jest rzecz. Moje serce krwawi zawsze, jak tam chodzę.
Nie tylko
a tak prywatnie zacząłeś sobie przeglądać już tego TikToka?
Tak, zacząłem.
Śledzisz trendy? A kiedy zaczęliście śpiewać, tańczyć?
Nie jestem Kiedyś był fajny trend, trzeba było się zsikać w majtki. I to mi się podoba, więc...
Ale nie rób tego teraz, uspokój się.
To nie woda, to nie woda.
Nagrywamy.
No dobrze, musimy teraz pościerać podłogę, więc...
Włącz rec.
Bardzo wam serdecznie dziękuję.
My również
dziękujemy.
Pozdrawiamy was tam z drugiej strony.
Mili państwo.
Cześć.